Bogdan Ferenc, po drugiej stronie łączy jest. Dzień dobry, redaktorze.
Dzień dobry Państwu, witam Ciebie, Tomaszu. Tak, powiedziałem wtedy, cóż trudno.
Cóż trudno, co robić. Jaka pogoda, jaka aura? Bo ja tęsknię do tego deszczu jak na lekarstwo, czym czasami zaskakuje moich irlandzkich przyjaciół, którzy twierdzą, że mam w połowie duszę irlandzką, a w połowie szkocką, czy też słońce, żadnego wiatru, żadnego deszczu na naszych zachodnich krańcach Szmaragdowej Wyspy, redaktorze?
Gdybyś teraz był w Galway, byłbyś w pełni ukontentowany, ponieważ leje.
Ach, Bożeż ty mój, tego mi brakuje, aby lało, aby wiało, aby było zimno i jeszcze ten drizzle padający pod kątem 35-40 stopni. Ach, takie moje marzenia. Panie i panowie, ale przechodzimy do tego, co nazywa się opowieścią. A propos wydarzeń, newsów, które zogniskowały opinię publiczną Irlandczyków i rezydentów.
Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
Niby trwa pandemia, drogi redaktorze, niby my wszyscy rządzący, wszyscy ministrowie mówią, że będą zwracać baczną uwagę na obywateli Republiki Irlandii. Jednym z takich elementów jest embargo na przymusowe wyrzucenia z domów lokatorów, ergo szybkie eksmisje. Natomiast być może to jest powstrzymane, natomiast wszystko wskazuje na to, że ta pandemia jest fikcją, gdy mowa o te przepisy, albowiem czynsze powoli zaczynają szaleć, idą w górę, co pod kątem zasobności portfeli Irlandczyków no, staje się dla nich problemem.
Zgadza się, ponieważ najnowsze badania wskazują, że w zeszłym roku, kiedy mieliśmy też większość czasu w lockdownie, czyli kraj był zamknięty i obowiązywał od sierpnia zakaz podnoszenia czynszów oraz eksmisji, te właśnie wzrosły czynsze. Wzrosły 2,7%. To oczywiście takie pobieżne w tym momencie jeszcze dane, dokładne będziemy mieli za kilka dni, ale okazuje się, że średni czynsz miesięczny w kraju wynosił w ubiegłym roku 1256 euro. Hrabstwem, które mogło poszczycić się najwyższym czynszem w całej Irlandii, było oczywiście hrabstwo Dublin i 1745 euro, a najdroższym miejscem, gdzie trzeba było najwięcej zapłacić za wynajęcie domu, było Stillrogan i tam należało za taki średniej wielkości dom zapłacić 2385 euro. Oczywiście hrabstwo Donegal to standardowo najniższe ceny i najtaniej można tam wynająć sobie mieszkanie. Za średnie wielkości można było zapłacić nawet 521 euro. To oczywiście spotkało się z bardzo dużą krytyką klubów opozycyjnych, które te dane wyciągnęły na światło dzienne i przedstawiły w naszym irlandzkim parlamencie, czyli w Dáil, gdzie wywiązała się pewna dyskusja między ministrem mieszkalnictwa i klubami opozycyjnymi, a oczywiście brylowało w tym jak zwykle Sinn Féin, które stwierdziło, że program osłonowy rządu w ogóle nie działa i należałoby nareszcie przyjrzeć się temu wszystkiemu, jak zaradzić problemom mieszkaniowym Irlandii. Tu oczywiście są też propozycje, bo Sinn Féin nie poprzestaje, jak zazwyczaj mówimy, na tym, że tylko i wyłącznie krytykuje, a jednocześnie zaproponowała, aby program, który skierowany jest do osób z problemami finansowymi poprzez pandemię, wywołanymi poprzez pandemię, ale też osób o niskich dochodach, był na tyle dobrze skonstruowany, aby faktycznie pomagał i zabraniał podnoszenia czynszów, czy też eksmisji z domów. Tu oczywiście mowa była też o nowym programie, nowej propozycji ministra budownictwa Dary O'Briena, który ma taką propozycję tutaj, najnowszą propozycję, jak się okazuje, dla całej Irlandii. No niestety, ta propozycja również jest szeroko krytykowana przez kluby opozycyjne, ponieważ nie przystaje do potrzeb kraju, bo na to też, bo tam mówi się przede wszystkim o partnerstwie prywatno-państwowym i okazuje się, że z części tych programów, czy też z najnowszego programu i pomysłu rządu, wiele osób nie będzie mogło skorzystać, ponieważ nie będą kwalifikowały się ze względu na wysokość zarobków. Będą one w sumie zbyt wysokie. To jednocześnie oznacza, że nie będą też kwalifikowały się do pożyczek bankowych, bo dla tych właśnie będą one miały, czyli te osoby, zbyt niskie dochody. Więc koło się zamyka i jak ludzie czekali na mieszkania, tak będą czekać. Mieszkań socjalnych nie będzie zbyt dużo, no chociażby dlatego, że mamy lockdown i budowy są zamknięte. No a jednocześnie nie będzie też można brać kredytów, dlatego że banki ich nie będą udzielały, ponieważ zarabiamy zbyt mało.
I kółko się zamyka, panie i panowie. Bogdan Ferenc, portal polska-kije.com. Ja, Bogdanie, zastanawiam się, kiedy ta bańka pęknie w Rzeczpospolitej Polskiej, ale to czas na inną opowieść i inne antenowe miejsce na antenie Radio Wnet. A za chwilę...
Radio Wnet, więcej niż radio.
Środową porą mówiliśmy o tym, że grupa senatorów i grupa irlandzkich parlamentarzystów złożyła, a właściwie no, chce wymusić pewną decyzję na szefie Rady, Irlandzkiej Rady Ministrów, na Michaelu Martinie, aby kościoły w czasie Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego były otwarte, aby odbywały się nabożeństwa. Ci parlamentarzyści, posłowie i senatorowie powołują się na prawo do wolności, do tego, aby każdy mógł realizować swoje posłannictwo religijne, aby mógł brać udział w nabożeństwach, odwiedzać świątynię. No wszystko wskazuje na to, że rząd irlandzki nie powiedział nie, natomiast jeżeli to ogłosi w przyszłym tygodniu, czy nie będzie za mało czasu, aby ogłosić wszem i wobec i wiernym, że liturgia chociażby ognia i wody w Wielką Sobotę, czy msza rezurekcyjna, czy wielkopiątkowa droga krzyżowa się odbędą. Co tym myślisz, Bogdanie?
Przede wszystkim problem wytworzył Krajowy Zespół do Spraw Zdrowia Publicznego, który swoje posiedzenie w zakresie wszelakich ograniczeń oraz obostrzeń zaplanowane miał na wczoraj. Niestety to posiedzenie zostało przełożone dopiero na poniedziałek, więc rząd, kierując się zaleceniami tej właśnie grupy, tego zespołu, podejmuje dopiero decyzję o krokach otwierania tudzież zamykania kraju, poszczególnych miejsc pracy czy też kościołów, instytucji. Jeżeli posiedzenie odbędzie się dopiero w poniedziałek, no to decyzje przekazane zostaną rządowi, a ten zbierze się we wtorek, co zostało ponownie zapowiedziane, i wtedy podejmie ostateczną decyzję, co zrobi po pierwsze po 5 kwietnia, kiedy będą musiały obowiązywać albo obecne ograniczenia, albo zostaną one lekko zluzowane, ale jednocześnie mógłby podjąć też decyzję o otwarciu kościołów na czas Wielkiego Tygodnia. Wtorek jest to oczywiście już prawie środek tygodnia, więc już straciliśmy wtedy jak gdyby 2 dni. No a jeżeli ta decyzja zostałaby podjęta, no to od środy kościoły mogłyby być ewentualnie otwarte. Co ważne, biuro prasowe premiera poinformowało, że gabinet wcale nie musi ogłaszać swojej decyzji o zmianie poziomów ograniczeń właśnie we wtorek, bo równie dobrze może zrobić to we czwartek. Także tutaj mamy dużo niepewności i można mieć chyba przekonanie, że jednak kościoły na święta nie zostaną otwarte, a jeżeli zostaną, to będą to maksymalnie 2 dni i to tylko te świąteczne.
Z Bogdanem Ferencem mówimy o otwarciu kościołów w kwestii nabożeństw, w kwestii liturgii i w kwestii kontaktu duszpasterza z wiernymi, bo tego brakuje. No, ale zobaczymy, co o tym sądzi nasz duszpasterz, ksiądz Krzysztof Sikora, który będzie moim gościem za niespełna kwadrans. Bogdan Ferenc, Tomasz Wybranowski, Studio Dublin na antenie Radia Wnet.
Słuchacie Radia Wnet.
No a teraz cóż, mówmy o tych jąkających się szczepionkach, bo wszyscy, i ja podziwiam polityków, że mają w sobie niespożyte pokłady energii, aby mówić, że będzie dobrze, i mówić to z milionową, procentową pewnością. Natomiast okazuje się, że pobożne życzenia sobie, a życie sobie, tak jak napisano w księdze nad księgami. Duch być może ochoczy, ale ciało mdłe. No i cóż, dostało się pewnym dysydentom ministerialnym od Mary Lou McDonald, szefowej opozycyjnej Sinn Féin, która powiedziała: panowie, mówcie wprost i bez ogródek o jąkających się szczepionkach. O co chodzi z tą jąkającą się szczepionką, Bogdanie?
No chodzi oczywiście o szczepionki, których brakuje, które są dostarczane tutaj na wyspie nieregularnie, właściwie nie w takich ilościach, jak powinny być dostarczane. Podawanie też odbywa się z pewnymi potknięciami. No i jednym słowem mamy jąkanie się szczepionek. No tak, ale to jest rola opozycji, która krytykuje wszystko i wszystkich dookoła. No i tutaj możemy sobie albo wierzyć w te słowa Mary Lou McDonald, która stwierdziła również, że pewnie miałaby rozwiązanie tego problemu. No ale mamy też słowa osób rządzących, tak jak na przykład ministra finansów, który powiedział też bardzo ciekawe słowa, że brak osób szczepiących nie wpłynie na spowolnienie wprowadzania szczepionek. No może na samo wprowadzenie szczepionek nie, no ale już no na właśnie, szczepienia to prawdopodobnie chyba tak.
Trochę tego nie rozumiem, tego sformułowania.
No ale takiego stwierdzenia użył. No to jest zaskakujące oczywiście. Sam minister zdrowia Stephen Donnelly spodziewa się, że sytuacja ze szczepionkami bardzo poprawi się oczywiście już w kwietniu, pod koniec czy w połowie nawet kwietnia, kiedy do kraju dostarczonych ma być 1 000 000 szczepionek i wtedy no po prostu każdy na ulicy będą łapać, szczepić i w ogóle będą robić wszystko, żebyśmy tylko wszyscy byli zaszczepieni. Tak samo ma się dziać w kolejnych miesiącach, czyli w maju i czerwcu, żeby właśnie udało się zrealizować te założenia rządowe, w które ja osobiście nie wierzę, bo jeżeli nadal będziemy mieli takie problemy z ilością szczepionek tutaj na wyspie, no to raczej marnie to widzę, żeby udało się zaszczepić te 80% populacji, tak jak przewidywał gabinet do wakacji. Tutaj podam jeszcze jedną liczbę, bo chodzi o szczepienia w Irlandii Północnej, gdzie wakcyny otrzymało już 45% populacji, natomiast w Irlandii 13,2%. No i to jest właśnie, tak to mniej więcej wygląda. Myślę, że jednak rząd przestrzelił troszeczkę z tymi liczbami, które podaje i z tymi ilościami osób zaszczepionych i że uda mu się wykonać wszystko, bo w mojej ocenie z całą pewnością tak nie będzie i kolejny raz będziemy musieli wysłuchiwać tłumaczeń, że właściwie rząd, kraj był przygotowany, a no ale nie dostaliśmy szczepionek i nie mogliśmy zaszczepić odpowiednio dużej ilości osób. Dodam do tego wszystkiego, że gabinet spodziewa się, iż sytuację ze szczepionkami poprawi zezwolenie na dostarczanie szczepionek do Unii Europejskiej przez firmę Johnson & Johnson. No ale tak jak widzieliśmy to już wcześniej, mamy w tym momencie 4 producentów i tych szczepionek nadal oczywiście brakuje.
Ale tutaj za chwilę, Bogdanie, musimy wbić szpilę.
Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
Wbić szpilę pewnym osobom, ważnym osobom z Brukseli. Wszystko wskazuje na to, że Bruksela ma problem sama ze sobą. Być może to jest mnogość tych różnych wydziałów i departamentów i że obieg wewnętrzny decyzyjny albo nawet obieg dokumentów, nawet drogą online, trwa bardziej niż długo, więc o tym słów kilka. Podobnie jak o tym, że tak naprawdę z tych planowanych już niezmienności czasowych, no jutro przesuniemy te wskazówki i spać będziemy zdecydowanie ciut krócej, przynajmniej jutro.
No tak, proces decyzyjny w Unii Europejskiej posunięty jest w tym momencie do granic i właściwie podejmowane są decyzje, które interesują samą Unię Europejską, nie zaś kraje członkowskie, czy też osoby zamieszkujące Unię. Tak dzieje się między innymi z paszportem covidowym, z którym nie wiadomo, co się tak naprawdę dzieje, bo rozmowy są prowadzone, on ma być wprowadzony. Niektórzy zapowiadają, że w wakacje będziemy mogli już podróżować. Inni mówią, że nie ma szans w ogóle na coś takiego. Mówią też, że będzie paszport, nie będzie paszportu, będzie zezwolenie, nie będzie zezwolenia. No i w zasadzie na tym się kończy, bo tyle wiemy. Jeżeli mówimy już o samej zmianie czasu, no to też jest tutaj bardzo ciekawa sprawa, ponieważ jutro będziemy przestawiali czas z godziny 2 na 3. Chodzi o noc, oczywiście z soboty na niedzielę. No i miało być to zrobione ostatni raz, o czym mówi dyrektywa Unii Europejskiej. Niestety tak się nie stanie, ponieważ pewne decyzje nie zostały do końca zrealizowane. Chodzi o to, że Unia Europejska, konkretnie władze w Brukseli, poinformowały, że z powodu pandemii przerwały, czy też zawiesiły pracę w kwestii tych wprowadzania końcowej daty przestawiania zegarków. No i dlatego między innymi jutro będziemy przestawiać zegarki, będziemy je przestawiać na jesień i prawdopodobnie dopiero ostatni raz przestawimy je wiosną 2022 roku. Przestawimy ostatni raz, jeżeli Unia w ogóle podejmie taką decyzję. Ja oczywiście nie rozumiem tego do końca, ponieważ tak jak Bruksela chwali się, że większość rzeczy załatwia teraz online, dlaczego zawiesiła pracę o zakończeniu okresu przestawiania zegarków? No bo to można oczywiście ustalić wszystko przez internet, no bo skoro odbywają się posiedzenia ministrów, przedstawicieli państw, ministrów finansów drogą online, dlaczego nie można ustalić tego o przestawianiu zegarków? Kolejną sprawą, przecież wiemy o tym bardzo dobrze, że w Brukseli dochodziło do spotkań szefów rządów, również w czasie pandemii i też nie było problemów, aby podejmowali oni tam decyzje, podpisywali dokumenty i wprowadzali zarządzenia. No więc dlaczego nie ten czas, który ma się zmieniać albo nie miałby się zmieniać? No tutaj jak zwykle mamy problemy z Unią Europejską, która bardzo wybiórczo wszystko traktuje i raczej chyba nie doczekamy się szybko tej decyzji, która miałaby wpływ oczywiście na nas, na nasz zegar biologiczny, jak i na wszystkie inne usługi, które są świadczone. Co ciekawe, podkreślono też, że samo zakończenie zmiany czasu w Unii Europejskiej będzie powodowało problemy dla firm transportowych. No w jakie problemy, skoro wszystko jest zamknięte? Lotnictwo właściwie nie działa, kolej nie działa, autobusy nie działają. No to jest idealny czas, żeby właśnie to wprowadzić, zmienić to, i niech tak zostanie. Proste.
No proste, natomiast myślę, że z myśleniem logicznym dysydenci w Brukseli mają wielki problem, a być może chcą doprowadzić do tej sytuacji, która wydarzyła się na kartach pewnej powieści Tadeusza Konwickiego, Mała Apokalipsa, kiedy zaczęto gmerać przy czasowości, ale również kalendarzowości, no i Zachód nie wiedział, jaki czas i godzina jest na wschodzie i odwrotnie. Oby tak nie było. Tutaj jeszcze pozdrowienia dla szefowej naszego portalu wnet.fm, Ani Nartowskiej, która usłyszawszy o tym, że jutro zmiana czasu i śpimy krócej w dół, powiedziała: o nie, Aniu, damy radę. A w finale
www.wnet.fm.
A w finale, panie i panowie, rzecz, która coraz bardziej zastanawia, szczególnie tych naszych rodaków, którzy teraz są w Rzeczpospolitej Polskiej i chcą, będą chcieli wrócić na Wyspy Brytyjskie po czasie świąt Wielkiej Nocy, chociaż tych podróży jest, jakby nie patrzeć, coraz mniej. Niewykluczone, że Irlandia pójdzie w ślady Wielkiej Brytanii, że za nieprawilne, z tym językiem rosyjskim to mi się kojarzy, z tą małą apokalipsą, czyli te podróże, które nie są konieczne, będą karane wysokimi mandatami. Natomiast czy coś wiadomo w sprawie, a propos dopisania Słowacji, Czech, Węgier i Polski do tej listy, co skutkowało będzie, że jeżeli ktoś powróci, a jest nawet rezydentem czy obywatelem Irlandii, no będzie musiał przebywać w hotelu, gdzie umundurowani żołnierze będą pilnować porządku, aby ktoś nie dostał się na zewnątrz Dublina czy jakiegokolwiek innego miasta. Wiemy coś więcej, Bogdanie?
Nie. Obecnie nie mamy jeszcze ostatecznej decyzji. Na razie posługujemy się tylko zapowiedziami i tymi stwierdzeniami, które padły w początkach tego tygodnia. Do tej pory na oficjalnych stronach rządowych nie ma żadnych informacji, aby kolejne kraje dopisane zostały do listy, więc albo będzie zrobione to dzisiaj, kiedy zacznie obowiązywać ta obowiązkowa kwarantanna po przylocie do Irlandii. Mówimy o 33 krajach, które są wpisane na czerwoną listę. No i zobaczymy. Myślę, że może uda nam się jakoś to okiełznać, że nie będziemy musieli być wpisani, ale mam chyba takie przekonanie, że jednak za chwilę dowiemy się, że jednak Polska również jest na czerwonej liście i osoby przylatujące do Irlandii będą musiały przez przynajmniej 10 dni, a prawdopodobnie 2 tygodnie izolować się w hotelach, co będzie kosztowało 1875 euro plus koszta 2 badań, 2 testów na koronawirusa.
Bogdan, ale czy to jest z wyżywieniem, czy bez wyżywienia? To jest ważne.
No nie wiem, no ale wojsko będzie pilnowało, ciekawe, czy z karabinami, czy tam jakieś zasieki postawią wokół tych hoteli. Znaczy, nie, ja teraz mówię całkiem poważnie już. Chodzi o to, że osoby, które będą przebywać na kwarantannie, nadal mają możliwość poruszania się na odległość do 5 kilometrów od miejsca zamieszkania, czyli po co ta kwarantanna w hotelu? Skoro oni mają możliwość wyjść, mają możliwość pójścia do restauracji na posiłki. No to jest takie trochę dziwne. Ja wiem, że nie można zrobić więzienia dla osób przylatujących, żeby siedziały przez 2 tygodnie w hotelu i przełączały pilotem telewizor, no ale to jest bez sensu, no inaczej się tego nie da nazwać.
No właśnie, pożyjemy, zobaczymy, jak to będzie, panie i panowie. Jedno jest pewne, a propos jeszcze jednak losa do tego, co powiedziałeś o tym zakazie przemieszczania. No z jednej strony tak, natomiast z drugiej strony jest to wielka fikcja. Mój serdeczny przyjaciel, który pracuje w dublińskim porcie, mówi, że no teraz, aby dojechać do portu poranną porą, nieważne, czy to jest poniedziałek, czy to jest piątek, czy sobota, no musi wstawać regularnie wcześniej, aby pokonać trasę 15 kilometrów, no to trwa czasami bardziej niż długo i są te wielkie zatory przed tunelem i przy wszystkich magistralach dojazdowych do dublińskiego portu, a ruch na autostradzie, widziałem to przedostatnio, no bardziej niż bardzo, więc no cóż, rządzący sobie, a republikanie, mieszkańcy Irlandii, rezydenci sobie. Bogdan Ferenc.
To prawda, bo ja zauważyłem ostatnie 2 tygodnie, kiedy w Galway na tych większych ulicach. W godzinach szczytu mamy już normalne korki, bardzo dużo samochodów na ulicach, bardzo dużo osób w sklepach, bardzo dużo osób spacerujących po mieście, więc lockdown obecny, czyż też piąty poziom ograniczeń jest czystą fikcją i tak to przynajmniej wygląda.
No bo wszyscy chcą ruszyć w drogę, panie i panowie. Bogdan Ferenc, szef najpoczytniejszego portalu polska-kije.com, był moim i państwa nie gościem, a współgospodarzem tej części studia Dublin. Dziękuję, Bogdanie.
Dziękuję państwu za uwagę i dziękuję tobie, Tomaszu.
Ale jeszcze jedno pytanie będzie za chwilę.
Słuchacie Radia Wnet.
Co sądzisz o twórczości Wojciecha Młynarskiego? O, redaktorze. L-redaktory.
Można powiedzieć, że ja się na niej wychowałem. Znam większość chyba utworów. Bardzo dużo mi się podoba. Części po prostu nie rozumiem. A większość gdzieś siedzi cały czas u mnie w pamięci i co jakiś czas nucę sobie którąś z jego piosenek.
Schizofrenik z poetyckim sercem. Wojciech Młynarski, dzisiaj dzień Wojciecha Młynarskiego, o którym dowiedziałem się dzisiaj z poranka wnet Krzysztofa Skowrońskiego. No ale że redakcyjnie, muzycznie, dyrektorsko trochę tych piosenek jest, więc teraz nie Wojciech Młynarski, ale jeden z naszych ulubieńców, Bogdanie. Adam Nowak, formacja Raz, Dwa, Trzy. Nagranie absolutnie rozsławione serialem Droga.